Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z wami wszystkimi teraz i na wieki. Amen. Słuchajmy się, drodzy, w słowa Ewangelii, które czytam u Ewangelisty Jana, gdzie w 9 rozdziale od 1 do 7 wiersza mamy zapisaną historię uzdrowienia ślepego od urodzenia. I przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiadając Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła Boże, który mnie posłał. Póki dzień jest, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto, a to błoto nałożył na oczy ślepego i rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Siloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Tyle słów Ewangelii niedzieli dzisiejszej. A Ciebie, łaskawy drogi Panie, prosimy, pobłogosław nasze serca, pobłogosław nasze umysły, pobłogosław naszą umiejętność słuchania, abyśmy mogli z tych słów czerpać pociechę, mądrość i abyś to Ty nas w duchu swoim utwierdzał. Dlatego błogosław zarówno zwiastowanie, jak i słuchanie Twojego słowa, bo ono jest prawdą. Amen. Uzdrowienie ślepego od urodzenia. Taka historia przypada nam dzisiaj do rozważenia. Historia, myślę, znana dosyć dobrze. Historia podobna do innych uzdrowień, ale pod jednym warunkiem wyjątkowa. O ile Jezus często uzdrawiał chromych, chorych, trędowatych czy ślepych, to tu historia dotyczy chorego od urodzenia, takiego, który się już taki urodził. Jezus, przechodząc się ulicami Jerozolimy, widział tego człowieka. Musiał on być dobrze znany wszystkim tym, którzy co roku przybywali na święto Paschy, którzy co roku widzieli tego samego człowieka, który w bramach Jerozolimy, bądź, jak jest później napisane, w pobliżu świątyni, przesiadywał i żebrał. To była jedyna możliwość w tamtych czasach, aby w ogóle przeżyć. Nie było funduszu zdrowia, nie można było zgłosić się do domu opieki, czy mieć przyznane jakieś renty na utrzymanie. Jedynie, co chroniło tych biednych ludzi, było prawo Boże, które nakazywało jałmużnę na rzecz ubogich i kalekich. I tak każdy Żyd, przychodząc na święto, czy to na Paschę, czy to na inne święta do Jerozolimy, miał w zapasie pewną ilość gotówki, którą powinien, czy musiał, przekazać na rzecz ubogich, żebrzących osób. Dlatego ta osoba, ten niewymieniony z imienia żebrak, ten ślepiec od urodzenia, chociaż ja nie lubię tego określenia, powiedzmy niewidomy, był znany uczniom, którzy od razu zadają Jezusowi pytanie. I nie wiem jak was, ale mnie to pytanie wzrusza i tak trochę budzi we mnie pewien taką niezgodę. Bo pytają się Jezusa bardzo wprost: kto zgrzeszył, że ten się takim urodził? Czy zgrzeszyli rodzice jego, czy on sam? Jezus odpowiada: ani rodzice jego nie zgrzeszyli, ani on sam nie zgrzeszył, lecz aby objawiły się dzieła Boże. I tak naprawdę ta historia z Ewangelii dotyczy bardzo trudnej kwestii, którą czasami my sobie zadajemy w życiu, czy to, co nas spotyka, głównie te złe rzeczy, są czasami karą Bożą. Czy możemy powiedzieć, że choroby, ułomności, jakieś nasze niedomagania, kryzysy wiary, śmierć osoby bliskiej mogą być traktowane w kategorii Bożej sprawiedliwości? I drodzy, powiem wam szczerze, że nie do końca znam odpowiedź na to pytanie. Nie wiem. Ale Jezus mówi, że On jest światłością świata i póki jest na tym świecie, jest tą światłością. Wiemy, że w Nim, w Jego zmartwychwstaniu mamy nadzieję, że do Niego możemy przychodzić nawet wtedy, kiedy dźwigamy ten ciężki krzyż, którym może być nasza ułomność, choroba, kalectwo czy śmierć osoby bliskiej. Myślę, że uczniowie niesprawiedliwie obarczają winą za kalectwo rodziców ślepego i pytają konkretnie, kto zgrzeszył. Jezus jednak wiedział, że Bóg postawił tamtego niewidomego na jego drodze, aby mogły na nim właśnie objawić się dzieła Boże. Aby to on mógł później zaświadczyć o Jezusie, kiedy przeczytamy dalej w tej historii, kiedy on znowu spotyka tego niewidomego i kiedy Jezus do niego mówi: widziałeś go już, właśnie to jest ten, który z tobą rozmawia, że ja jestem Synem Człowieczy. I rzekł ów ślepiec: wierzę, Panie, i złożył mu pokłon. I po czym Jezus powiedział: przyszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. To jest dalsza część już w 40 wierszu tego rozdziału 9, który omawiamy. Drodzy, on był świadkiem wśród faryzeuszy. Niektórzy mówili, że to nie jest on, on jest tylko do niego podobny. Że to wcale nie jest ten niewidomy, który całe lata od właściwie swojego początku znajdował się tam w tej bramie w świątyni. Nawet przywołali jego rodziców, żeby byli potwierdzeniem, czy to na pewno faktycznie jest ten niewidomy. I oni powiedzieli, że nie wiedzą, jak to się stało i nie chcieli przyznać się do tego, że zrobił to Jezus, bo już wtedy faryzeusze postanowili wykluczyć z synagogi wszystkich tych, którzy twierdzili, że Jezus jest Chrystusem. Dlatego te słowa Jezusa są takie dobitne, że przyszedł na świat, aby ci, którzy widzą, nie widzieli, a ci, którzy nie widzą, aby przejrzeli. Drodzy, możemy zastanawiać się nad niepojętymi planami Bożymi. Bóg bowiem uczynił tego ślepego z myślą, że pewnego dnia obok niego będzie przechodził Syn Boży i że to on zmiłuje się nad nim, że Boże plany są jednak niezwykłe i niezgłębione. I drodzy, wierzę i jestem przekonany, że także Bóg ma plan dla każdego z was, aby objawić swoje dzieła, aby czasami to, co was gniecie, to, co was doskwiera, to, co jest tym ciężarem życiowym, mogło być przemienione w Bożą chwałę. Nie dzieje się to z automatu. Czasami ten krzyż, który dźwigamy do końca naszego życia, bo nie jest powiedziane, że to już teraz mamy dostać odpłatę za to, jak wierzymy. To jest rzeczywistość przyszłego świata, nie tego. Ale często jest tak, że doświadczenia, które nas spotykają, dają paletę możliwości, bo pobudzają nas do pobożności, do głębszej modlitwy, do zastanowienia się czasami nad własnym życiem i do tego, aby skłonić się ku Bogu i powiedzieć: Panie Boże, ratuj mnie, potrzebuję Twojej pomocy tu i teraz. Drodzy, jednak postawmy się w roli tego niewidomego. Przez całe życie tkwił w tym przeświadczeniu. Zastanawiał się, czemu Bóg dotknął go taką chorobą, takim cierpieniem. Czemu to od dziecka był nie tylko dotknięty piętnem niewidzenia, niedoświadczania rzeczywistości poprzez zmysł wzroku, lecz był dotknięty piętnem tego, że ludzie patrząc na niego traktowali go jako tego, który odbiera karę zasłużoną za własny grzech bądź grzech swoich rodziców. I wydawać nam by się to mogło okrutne, ale drodzy, powiem wam, że w XXI wiek mamy i jest wiele również kościołów, które uprawia tak zwaną teologię sukcesu, która bardzo często w podobny sposób traktuje ludzi, tak jak ten zabobon, z którym Jezus tutaj się rozprawia. Która uważa, ta teologia, że kto się nawrócił, kto został ochrzczony, kto uwierzył, ten właściwie będzie prosperował idealnie. Ten jego wyniki będą szły do góry, będzie zdrowy, będzie mu firma się rozrastać, dzieci będą zawsze zdrowe, grzeczne i tak dalej, i tak dalej. Nie będzie go dotykało żadne złe doświadczenie. A jeśli tak się już dzieje, to powinien zastanowić się, czy jego relacja z Bogiem jest na odpowiednim poziomie. Drodzy, to mamy to same myślenie o tym, że Pan Bóg jest sędzią, który karze z automatu, który nie jest łaskawy i sprawiedliwy i przede wszystkim cierpliwy w swoim zachowaniu, jak ojciec dla swoich dzieci, lecz jest takim sędziwym ojcem, który w gniewie swoim ciągle stoi nad nami z pasem i jeśli tylko powinie nam się noga, to zaraz dostajemy. Ale tak nie jest. Na szczęście tak nie jest. Bo Bóg jest dobry. Bo Bóg jest łaskawy. Bo Bóg patrzy na nas przez pryzmat swojego Syna, którego posłał za nas na śmierć, aby nas jako te drogocenne dzieci światłości dotykać swoją łaską, a nie swoją karą. Popatrzcie na choćby przykład Hioba, który wierzył w swoją sprawiedliwość, który wiedział, że to, co go spotyka, nie jest odpowiedzią za jego grzeszność, tylko jest próbą. Jest próbą jego wiary. Jest czasem przejściowym pomiędzy błogosławieństwem wczesnym, a tym późnym, który doznał już później żyjąc jako bardzo sędziwy człowiek, któremu Pan Bóg pomnożył wielokrotnie to, co wcześniej stracił na skutek tej ciężkiej próby. Warto do tej postaci wracać, kiedy zastanawiamy się nad naszymi cierpieniami. Drodzy, pamiętajmy, że Bóg jest łaskawy, że ma plan dla każdego z nas, bo jest dobrym ojcem, który ma w opiece swoje dzieci dlatego, że je kocha, a nie dlatego, że jest sędzią, który musi te dzieci karać. To właśnie diabeł ma takie zadanie. On miał być tym prokuratorem, który skazuje, który jest arbitrem w złej sprawie, który oskarża. Ale od czasu, kiedy pojawił się Jezus Chrystus, który zawisł na krzyżu, argument diabła wypadł mu z ręki i nie ma jak oskarżać nas, ludzi. Może być tylko tym, co najwyżej lwem chodzącym wokół i ryczącym, który patrzy, kogo by pochłonąć, ale nie ma argumentu, żeby skazać grzeszników. Drodzy, ten cud uzdrowienia, który zdarzył się ślepcowi, był cudem, który miał dotknąć faryzeuszy, którzy znali tego niewidomego, którzy wiedzieli, kim on jest, aby może ich serce poprzez to, że zobaczą ewidentny dowód na to, że Jezus jest Chrystusem, uwierzą. Tak się jednak nie stało. A więcej, jeszcze bardziej znienawidzili Jezusa, bo oczywiście wtedy, kiedy uczynił ten cud, to był sabat. I znowu nie patrzyli na to, co mieli zobaczyć. Nie patrzyli, że Jezus uratował człowieka, tylko złamał przepisy, bo zrobił błoto i nałożył na oczy niewidomemu i ten biedny przejrzał. Złamał prawo Boże. Powinna spotkać go kara. Myśli tak samo jak apostołowie, ci faryzeusze. Drodzy, wracając jeszcze do doświadczeń, bo myślę, że ten fragment biblijny dobrze może nam tutaj obrazować pewną kwestię tych doświadczeń, które nas spotykają. Ja, drodzy, lubię używać takiego porównania, że czas próby, czas choroby, czy na przykład czas śmierci kogoś bliskiego, czy kalectwo, jest pewnego rodzaju patrzeniem na jakieś zdarzenie, jak na obraz, tylko z perspektywą przytknięcia nosa do tego obrazu. To zdarzenie jest jak ciemna plama, coś, co bardzo nas przygnębia, co nie widzimy żadnego większego sensu, bo tkwimy w tym obrazie przytknięci całkowicie blisko do niego. W perspektywie czasu ten obraz się od nas oddala. Zaczynamy widzieć wszystko w innych barwach. Widzimy, że ten ciemny czas, te ciemne barwy były potrzebne, aby zrozumieć sens, głębię obrazu całego naszego życia. Bo czas płynie, Obraz się oddala, aż w końcu spostrzegamy, że ta czarna kropka, w której tkwiliśmy, tworzy nam z innymi barwami piękną całość, pejzaż kolorowych barw, gdzie jedna zależna jest od drugiej, tworząc nam obraz naszego życia. I tak często czas też zmienia perspektywę naszą patrzenia na to, co nas dotyka. Choćby życie Józefa, zobaczcie, wtedy, kiedy był w tej studni tam na dole, jaką miał perspektywę życia? Że stanie się niewolnikiem, albo że zginie z rąk braci, albo że będzie niewolnikiem w Egipcie. Nie wiedział wtedy, że ta czarna chwila, bo był jak przytknięty do życiowego obrazu, że dzięki temu będzie mógł uratować całą swoją rodzinę, ściągając ją później do Egiptu. Znamy tą historię bardzo dobrze. Drodzy zebrani, Bóg się nie zmienia. On jest i będzie ciągle taki sam. On jest w swojej dobroci ojcowskiej dla nas łaskawy, bo posłał swojego Syna, aby ten wyprowadził z mroku wszystkich tych, którzy mu ufają. Bóg jest mocny i potrafi zmienić każdą czarną rzeczywistość w pełen blasku, radosny obraz łaski. Taki sam jest dzisiaj. Patrzy na ciebie, patrzy na mnie, kiedy jesteś smutny, kiedy jesteś szczęśliwy. Chce być blisko ciebie na co dzień, a nie tylko pełnić funkcję przysłowiowej ostatniej deski ratunku, takiego eksperta od spraw kryzysowych, jak to głosi znane hasło, gdy trwoga, to do Boga. Cieszmy się, że nie jesteśmy dotknięci kalectwem od urodzenia, że dzisiejszej świadomości nie ma takiego myślenia, że wszystko, co nas w życiu spotyka, tego złego, jest karą za grzechy, bo walczymy z takim przeświadczeniem. Ale też nauczmy się dziękować Bogu za to, co mamy wtedy, kiedy te doświadczenia nas nie spotykają, wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi, wtedy, kiedy w naszym życiu się wszystko dobrze układa. Nie rozluźniajmy tych relacji z naszym Panem, bo Bóg jest żywy i obecny pośród nas. On przygląda się naszym krokom. Nie jest Mu obojętne też, kiedy zbaczamy z tej drogi na własne ścieżki. Drodzy, nie musimy szukać naukowych potwierdzeń na cuda, chociaż często opisywane w Ewangelii nie mieszczą nam się w głowie, choćby wskrzeszenie Łazarza, czy teraz ten cud uzdrowienia chorego od urodzenia. To jednak Bóg jest ponad naukowymi dowodami i inaczej patrzy na tą naszą tak zwaną naukową wiedzę. Jak mówi Pismo, głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Bo Słowo to trwały fundament, to oparcie się na Jezusie, tym, który potrafi przyjść do nas w chwilach trudnych i w chwilach dobrych. Ten, którego szukamy w ciszy naszego pokoju, w chwilach westchnienia, kiedy to On posyła swojego Ducha, aby nas wspierał również w tych ciężkich doświadczeniach. Bo nawrócenie czy wiara jest przede wszystkim relacją. Relacją z tym, który jest światłością i nas wciąga do tej światłości jako te dzieci światłości. Dlatego nawiązując do hasła tygodnia, trwajmy w pokoju, trwajmy w sprawiedliwości i w prawdzie, którą mamy od tego, który jest tą światłością. Bo Bóg ma moc i dzisiaj czynić cuda w waszym życiu. Jest On bowiem Bogiem żywym, miłosiernym i dobrym dla tych, którzy Mu ufają. Amen. Przyjmijcie apostolskie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.